Dzisiaj dość osobliwy fragment Słowa Bożego weźmiemy jako podstawę do rozważań. To jest pierwsza Księga Królewska, 13 rozdział. I tu przeczytamy taki dłuższy fragment, on sam będzie ze siebie mówił, a później zobaczymy związki tego słowa, które tu mamy, z innymi miejscami biblijnymi. I będziemy chcieli odczytać myśli, które Bóg ma do nas także. Nie tylko do tego, co było kiedyś w Izraelu, bo to jest zapis historyczny, zdarzenia, które miało miejsce, ale także dla nas to ma ogromne znaczenie w naszym życiu duchowym. I czytamy od pierwszego wersetu, 13 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. I oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na Tobie kapłanów wzgórz, którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zawołał, pochwyćcie go. Lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego, przebłagaj proszę oblicze Pana Boga Twego i módl się za mną, abym mógł opuścić z powrotem moją rękę. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, także król mógł opuścić z powrotem swoją rękę i była jak poprzednio. Potem rzekł król do męża Bożego, chodź ze mną do domu i posil się, chcę Ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę Twojego mienia, nie pójdę z Tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu, taki bowiem mam rozkaz od Pana, nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. I gdybyśmy tutaj zakończyli tę historię, byśmy powiedzieli coś niesamowitego. Tak? Kto z nas by chciał być takim mężem Bożym, który by tak, którego by Bóg tak użył? Chcielibyście być? Ręka do góry. Ja bym chciał być. No to zaraz. Zapytam, kto chciałby tak. Tak tylko mało? Tylko dwóch, trzech, tak?
Zakończenie.
Cały czas jest to moje marzenie. Żeby mówić słowo, żeby ludzie się nawracali, żeby były znaki i cuda, przejawy mocy Bożej, a nie jakieś tylko firdgałki, tam powiedzmy, czy kpiny i tak dalej. I żeby rzeczywiście mieć słowo od Boga i iść na to słowo i tak wszystko się wykonuje. Czyli to nie są urojenia, ale to jest prawdziwie słowo Boże. Tutaj z tego fragmentu dowiadujemy się, że Bóg mówi do człowieka i Biblia mówi wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców przez proroków dawnymi czasy. Dzisiaj też Bóg może mówić do nas głównie przez spisane Słowo Boże, ale też On potrafi mówić właśnie dając nam słowo prorocze. I my możemy sprawdzać to, czy to jest od Boga, później czy to się wypełnia po prostu. Te rzeczy, które się nie wypełniają, ewidentnie nie są od Boga, nie ma nawet o czym mówić. Tutaj widzimy, że to było słowo dość osobliwe dostał ten mąż Boży. On miał nie pić, i tu dziewiąty werset mówi, miał nie spożywać tam chleba na tym miejscu, gdzie miał prorokować. Nawet wody miał tam nie pić i miał wrócić inną drogą. I widzimy, że on nie lekceważył tego słowa, absolutnie. On nie lekceważył tego rozkazu, bo nawet zaproszenie króla mógłby się najeść, napić u króla, jeszcze z upominkiem by wrócił do domu. Czyli można by powiedzieć, gdyby on lekceważył to słowo, że ma inną drogą wrócić, czy nie spożywać chleba i tak dalej, i pić wody, to mógłby z królem pójść bez problemu. Ja wierzę, że gdyby on taki był właśnie lekceważący do tego słowa, to nie byłoby dla niego problemu pójść z królem. Ostatecznie nie szedł z jakimś pachołkiem, ale z królem. Do króla idzie na obiad, tak? I dostanie upominek. On to odrzucił ze względu na to, że wierzył, że słowo, które mu powiedział Pan, to jest prawdziwie od Boga i że trzeba być wiernym Bożemu Słowu. Czyli absolutnie nie jest tak, ja słyszałem kiedyś takie nauczanie, że ktoś powiedział, że tego proroka zgubiło to, że on tak uznał, że niektóre części polecenia Bożego są nieważne. Są mało ważne, nieistotne i można je wzgardzić. Absolutnie nie. Tutaj uprzedzając wypadki, wielu z nas zna fragment, co tam dalej jest napisane, chcę powiedzieć, że była inna przyczyna tego, że on zwątpił i stał się nieposłuszny rozkazowi Boga. To była inna przyczyna po prostu. O niej jeszcze będziemy mówić, ale najpierw zajrzyjmy do drugiej Księgi Królewskiej, 23. Zwróćmy uwagę, że proroctwo, jeszcze najpierw te 13 rozdział, drugi werset w pierwszej Księdze Królewskiej jest niesamowite. On nazywa z imienia króla, który się narodzi. Tego króla jeszcze nie było na świecie, on nie był w łonie. Rozumiecie? To było dużo lat później ten król się narodził. I to jest niesamowite tutaj. Podobna sprawa w Biblii znajdujemy, gdzie Izajasz prorokuje o Cyrusie. Wymienia z imienia, imię wymienia nawet króla. I mówi, że Bóg go powołał, że mu odda narody i to po to, żeby mógł Izraelitów z powrotem odesłać do swojej ojczyzny, żeby mogli odbudowywać też świątynię i rozbudowywać swoje państwo. I to jest niesamowite, że to też takie słowo prorocze wypełniło się. Dobrze jest właśnie w Biblii zaglądać i czytać takie różne miejsca w czasach, w których my teraz żyjemy, gdzie wielu ludzi ośmiesza służbę proroczą, jakieś głupoty wygaduje, po prostu niestworzone rzeczy i później jeszcze to jest nierozsądzane i nierozliczane. W Biblii mamy proroctwa ze 100% skutecznością wypowiadane. Tak jak było wypowiedzone, tak się stało. I właśnie wypełnienie tego proroctwa o Jozjaszu mamy w drugiej Księdze Królewskiej i tam jest rozdział 23. A 23, druga królewska. Wersety 15 i 16. Również i ołtarz w Betel, ten właśnie, o którym czytaliśmy, w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela, również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze. Kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób, zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży, zapowiadający te rzeczy. Tak? Czyli dokładnie, wiernie to się wykonało, tak jak było zapowiadane. Wracamy do pierwszej Księgi Królewskiej, 13 rozdział. Dlaczego to ten Jeroboam zgrzeszył? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Słowo Boże mówiło wyraźnie, nakaz Boży był, że mają tylko w Jeruzalem składać ofiary w świątyni, którą zbudował Salomon jeszcze, tak? I oni mieli w tym jednym miejscu oddawać cześć Bogu i sługami Bożymi do przyjmowania ofiar i składania tych ofiar byli kapłani, tak? Nie mógł być pierwszy lepszy z siedmioma baranami, kto przychodzi i mówi, namaście mnie na kapłana i zostaje kapłanem. Albo kto tylko chciał, albo kto pierwszy wstanął, to rządził gdzieś tam, czy coś takiego, czy składał ofiary. Tylko po prostu było to wydzielone przez Słowo Boże wyraźnie, Bóg, różny zakres służby kapłanów, lewitów, wszystko to zastrzegł w swoim słowie i to mamy w pięciu Księgu Mojżesza zapisane wyraźnie, wszelkie instrukcje na ten temat i trzeba było się tego trzymać. Ale Jeroboam bał się że jeżeli będą pielgrzymować do Jeruzalem jego poddani, to ich serce przylgnie do króla judejskiego i wtedy oni odwrócą się od niego, zabiją go i sobie, no i koniec będzie i z królestwem, i z nim. I dlatego dla zachowania siebie taką kombinację wymyślił, że wykombinował dwa cielce, zbudowano dwa złote cielce po dwóch krańcach jego państwa i pielgrzymowano albo do jednego, albo do drugiego. No i jeszcze ołtarzyków jak najwięcej pobudował, między innymi ten w Betel, żeby jak najwięcej, im więcej, tym lepiej będzie dla Boga, czy coś takiego, no. A to doprowadziło go do zguby i do zguby tego państwa właśnie też, dlatego że większość obywateli została uprowadzona do niewoli i zaginęło gdzieś tam, się rozpłynęli w historii. Być może gdzieś tam ocaleli niektórzy, ale bardzo mało z nich ocalało. Także to było straszne. Straszne konsekwencje tego jego grzechu. I zamiast umocnić swoje państwo, to on właśnie doprowadził do zguby to państwo. I dlatego to był jego grzech tutaj. Widzimy, że służba tego proroka, który przybył z Judy, to można nazwać wejście smoka. Tak bym powiedział na dzisiejsze czasy. Dlatego, że wypowiada do ołtarza przed królem, a my wiemy, że z królami nie było żartów. Pewien król za czasów Jeremiasza, gdy ktoś tam prorokował przeciwko państwu izraelskiemu, że zostanie zniszczone za grzechy, że wzywał do pokuty, chciał zabić proroka, prorok uciekł do Egiptu, król wysłał ludzi do Egiptu za tym prorokiem, sprowadzili go do króla i zabili i wyrzucili jeszcze na śmietnik jego ciało, na zwłoki pospolitego ludu, tam gdzie było, no, prawdopodobnie na jakąś kupę razem z robalami i ze śmieciami. I takie rzeczy były znane w Izraelu i ten człowiek, ten prorok, popatrzcie, on ma wielką odwagę tutaj. Mówi wobec króla, przy królu mówi, nie tylko przy jakimś tam kapłanie, ale mówi wobec króla, który miał władzę go zabić, mówi do ołtarza. Bardzo ciekawe. Wypowiada słowo, które po wielu latach dopiero się wypełniło, ale też wypowiada znak i ten znak się wypełnia na oczach ludzi, tak? Ołtarz się rozsypuje, rozpada, popiół się sypie. To bez udziału ręki ludzkiej. To jest ciekawa sprawa w ogóle. To jest nadprzyrodzone działanie. Co więcej, król, który rzeczywiście się wkurzył tutaj na niego, chciał go zabić prawdopodobnie, wyciąga rękę, żeby pochwycić, rękę usycha. To jest niesamowita manifestacja. A później on się modli i ręka wraca do stanu pierwotnego. No, można powiedzieć, wejście smoka, bracie, halleluja, to jest rzeczywiście wielka służba, wielka sprawa. I on jeszcze odmawia uczty u króla, bo ceni sobie słowo, które było mu powiedziane, nie pij wody, nie jedz chleba na tym miejscu, nie wracaj nawet tą samą drogą. Ceni sobie to słowo. Tak wygląda na początku, ale co dalej się dzieje w tej historii? 11 werset tego 13 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Mieszkał zaś w Betelu pewien prorok, starzec, a gdy jego synowie przyszli i powiedzieli mu wszystko, co w tym dniu uczynił w Betelu mąż Boży i słowa, które wypowiedział do króla, opowiedzieli to swojemu ojcu. Rzekł do nich ich ojciec, którą drogą poszedł. Synowie jego pokazali mu drogą, którą poszedł mąż Boży, przybyły z Judy. On zaś rzekł do swoich synów, osiodłajcie mi osła. A gdy oni osiodłali mu osła, wsiadł na nim. I pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? A on odpowiedział, ja jestem. Rzekł wtedy do niego, chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten na to, nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie posilę się też chlebem i napiję się u ciebie wody na tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana, nie jedz tam chleba i nie pij tam wody i nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. Popatrzcie, dosłownie w 9 wersecie było tak, on odpowiedział to samo królowi. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Dokładnie, wiernie pamiętał słowo i powtórzył co słowo. Tak, każde słowo tak samo powtórzył wobec tego proroka. I teraz się zaczyna bardzo ciekawa rzecz. 18 werset. A on rzekł do niego, ten staruszek, prorok. Także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak. Sprowadź go z sobą z powrotem do mojego domu. Niech zje chleb i napije się wody. Tak go okłamał. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. O, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawa rzecz. I dalej czytamy. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana proroka, który go zawrócił z drogi. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł, lecz w drodze napadł na nie lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok nich. Również i lew stał obok zwłok. A gdy przychodzący ludzie zobaczyli zwłoki porzucone na drodze i lwa stojącego obok zwłok, przyszli i opowiedzieli o tym w mieście, w którym mieszkał ów prorok starzec. Usłyszawszy o tym prorok, który zawrócił go z drogi, rzekł, jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagrył zgodnie ze słowem, jakie do niego wypowiedział. Następnie rzekł do swoich synów, osiedlajcie mi osła i osiedlali. Pojechał wtedy i znalazł zwłoki porzucone na drodze i osła i lwa stojących obok zwłok. Lecz lew nie pożarł zwłok ani nie rozszarpał osła. Podniósł więc prorok zwłoki męża Bożego i wsadziwszy je na osła, sprowadził z powrotem do miasta owego proroka, starca, aby odbyć żałobę i urządzić mu pogrzeb. I złożyli jego zwłoki w swoim własnym grobie. I złożył jego zwłoki w swoim własnym grobie i opłakiwali go pieśnią żałobną. Biada mój bracie. Czy rzeczywiście biada bracie? Dałeś się nabrać, że Bóg może zmieniać swoje słowo przez aniołów? Tak, że może przyjść ktoś i powiedzieć, że ma proroctwo słowo od Pana i Pan pozwala ci postąpić wbrew zapisanemu na przykład Słowu Bożemu. Biada każdemu człowiekowi, który takie ma myślenie. Tutaj to jest morał główny z tego tekstu, ewidentny. Człowiek wierzył w Boże Słowo, był posłuszny, wiernie wszystko wykonał z narażeniem swojego życia, bo zaufał Bogu. Ale ktoś z podobnej służby, można powiedzieć też z proroczej, ja nie wiem, jakie motywacje miał ten stary prorok, to jest trudno mi zrozumieć. Takiego braciszka. Sobie wyobrażacie takiego brata w Chrystusie, który by was tak załatwił, że tak powiem? No, nie mogę zrozumieć, jak wierzący może tak postąpić. To jest... Ja myślę, że to dla nas jest zapisane tutaj. Jeszcze ten osioł, który stoi tam przy zwłokach. Osioł dla nas się kojarzy z głupotą, czyż nie? Dla mnie bardzo mocno z głupotą się kojarzy. My powinniśmy taki obraz sobie zapamiętać na całe życie. Stoi lew, diabeł chodzi jak lew, który chce pochłonąć, tak? Każdego, szukając kogo by pochłonąć. Stoi osioł na dowód głupoty tego człowieka, który pomyślał, że Bóg może odmienić swoje słowo albo można je zlekceważyć, i leży trup tego człowieka właśnie, który właśnie tak postąpił. Mamy szatana, który jest wrogiem wierzących ludzi. Mamy osła, dowód głupoty ludzi, którzy nie ufają Bożemu Słowu i starają się je po prostu przekształcać, przemieniać i lekceważyć w jakiś tam sposób. I mamy zwłoki, mamy właśnie trupa, który po prostu odpadł od Boga. Być może tak może być w życiu ludzi, którzy dobrze zaczynali. Lub też może to być inny obraz, taki, że po prostu komuś ktoś żyje jak umarły. Ma imię, że żyje, jest jak umarły, nie ma pełni życia w Chrystusie, po prostu został okradziony ze swojego dziedzictwa, które powinien mieć w Jezusie Chrystusie. Dlaczego został okradziony? Tak jak tu czytamy, tak go okłamał. Szatan jest ojcem kłamstwa i on zawsze tak właśnie postępuje. Zwróćmy uwagę do pierwszych ludzi, co powiedział do Ewy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? A później powiedział tak. Nie umrzecie na pewno. Nawet na pewno nie umrzecie. My dzisiaj też żyjemy w takich czasach bardzo niebezpiecznych, gdzie przychodzą różni ludzie i mają jakieś dziwaczne nauki, których nigdy chrześcijanie nie głosili. Nigdy ich nie nauczali. Dopiero ostatnie lata oni się nazywają, że są chrześcijanami, ale wymyślają niestworzone rzeczy o Bogu. Ich podejście do Biblii jest makabryczne. Niektórzy z tych ludzi to uważają, że bardzo źle chrześcijanie zrobili, że dołączyli Stary Testament do Nowego, że nie powinno być w ogóle Starego Testamentu, bo to nie pasuje do koncepcji Boga. No bo taka historia, jak tutaj wziął i lew zagryzł, to co to ma znaczyć? Co to za Bóg? Tak? Za taką głupotę, że zjadł chleb, wypił wodę i lew zagryzł? To co to za Bóg? Przecież ci wszyscy nauczyciele tacy z takich właśnie dziwacznych ruchów, oni głoszą, że Bóg nie może dać choroby. Ja dzisiaj czytałem o królu izraelskim, na którego czole wystąpił trąd. I to Bóg sprawił, że ten trąd wystąpił na jego czole, gdy składał ofiarę w świątyni, a do niego nie należało składanie ofiar w świątyni. Czytam w mojej Biblii, że Miriam okryła się trądem, gdy gadała przeciwko Mojżeszowi i to była sprawa Boża. I nie było od razu uzdrowienia, tylko musiała ileś tam czasu chodzić z tym trądem, tak? Czytamy o wężach, które Bóg zesłał i one gryzły ludzi, Izraelitów, którzy narzekali na swój los i ci ludzie umierali. Dopiero gdy Mojżesz zrobił węża, tak, miedzianego, to co, węże przestały gryźć? Nie, dalej węże gryzły. Bardzo przykra sprawa, to nie było, no Boże, to teraz węże niech już nie gryzą. Dalej gryzą i dalej trzeba patrzeć na węża miedzianego, ale to chyba średnia przyjemność być ukąszonym przez węża. Zgadzacie się z tym? Ja myślę, że tak, że to bardzo ciężka sprawa. I to się nie godzi z teologią współczesnych dziwolągów, którzy tam nauczają jakieś dziwne rzeczy. Job ze swoją historią stoi po prostu jak taki filar, którego nie można ruszyć także, bo miał doświadczenia, próby i za wszystkim stała Boża wola w jego życiu tutaj. I nie możemy też tego ruszyć w żaden sposób. I my musimy uważać w czasach, w których żyjemy, że ktoś mówi, że Pan mu powiedział. Na przykład Pan Jezus powiedział tak, każdy, kto opuszcza żonę, połączy się z inną kobietą, cudzołoży, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. On powiedział każdy. To nieważne, czy to jest Arab, czy to jest świadek Jehowy, czy to katolik, czy że jeszcze nie nawrócony, na przykład ktoś jest, czy poganin nie nawrócony jakikolwiek, czy chrześcijanin jakikolwiek. Tak powiedział Jezus. Natomiast słyszymy, wielu ludzi mówią, że Pan im powiedział, że mogą się żenić. Ja słyszę wiele takich świadectw. Ludzie opowiadają to jako wielkie świadectwa. I cieszą się niektórzy nawet, że coś fantastycznego się stało w ich życiu. To jest takie przykładowe. Dzisiaj zobaczymy jeszcze inne sytuacje, które mogą być... wyraźnie zobaczyć możemy, że Słowo Boże mówi jednoznacznie, a my jesteśmy kuszeni przez szatana i przez jego sługi, czasami świadome czy nieświadome, mi to nieważne dla mnie jest, te sługi, którzy chcą nas wyprowadzić z tego, żeby zawierzyć Słowu Bożemu i żeby je wykonywać tak, jak jest napisane. I teraz w liście Judy, w 3 rozdziale, właśnie w Nowym Testamencie już mamy takie zastosowania teraz dla nas. List Judy, otwórzmy. I tutaj jest trzeci werset, bo to jest księga z jednym rozdziałem. I 4 też się przyda przeczytać. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do opisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. To jest taka charakterystyka, nauczanie tych ludzi, tych dziwnych, takich, którzy weszli do chrześcijan już w tamtym czasie, prowadziło do czego? Do tego, że łaska Boża została obracana w rozpustę. To jest bardzo ciekawe, czyli to jest owoc nauczania. A dzisiaj spotykamy też mnóstwo takich strasznie dziwacznych nauk, które zastępują solidne nawrócenie do Boga jakimiś psychologicznymi głupotami. Słyszeliśmy tu o tych różnych labiryntach, przybijanie gwoździkiem do krzyżyka drewnianego swoich grzechów, jakieś tam inne rzeczy, że jesteś cenny, drogocenny, nie wiem, kim ty nie jesteś, tak? Zupełnie przekręcanie Słowa Bożego, całkowite po prostu, pod płaszczykiem, że to jest niby głoszenie Ewangelii. Różne psychologiczne sztuczki, a także nie tylko psychologiczne, połączone z jakimiś okultystycznymi uwalnieniami ludzi właśnie, gdzie specjaliści w tej dziedzinie od razu widzą, że ktoś ma problemy sam ze sobą. Zresztą każdy człowiek, który żyje na ziemi kilkadziesiąt lat, rozpoznaje takich ludzi zakompleksionych, przepraszających, że wczoraj deszcz padał albo coś w tym stylu. No i to łatwo rozpoznać takich ludzi. Spojrzysz na niego, powiesz mu słowo, ja nie muszę być prorokiem, żeby wyprorokować. I człowiek może zapłakać, biedny, wstrząsać tam, gdzie nim będzie. Będę mu tłumaczył może, że z ciebie teraz Pan ciebie uwalnia i tak dalej. Zaczął się proces uwolnienia, a później jakiś inny szarlatan będzie kontynuował na przykład ten proces uwolnienia, następny tam i tak dalej, i tak dalej. To jest uwierzenie w kłamstwo, powoduje straszne rzeczy w życiu człowieka. Zamiast uwierzyć, że w Chrystusie stałem się nowym stworzeniem, wszystko stało się nowe, człowiek wierzy i po prostu tylko skupia uwagę na swojej starej naturze, zamiast na Chrystusie, zamiast na Słowie Bożym, i niekończące się uwolnienia go czekają. Wchodzi na taką drogę. Bardzo przykra droga, smutna droga. Osioł tam stoi na tej drodze, ja wam powiem. I lew stoi też. I osioł tylko na świadectwo głupoty takiego człowieka, a lew to diabeł po prostu, który czeka, kiedy wykończy się człowiek ten po prostu. I tylko pilnuje, żeby dalej był na tej drodze taki człowiek. I tutaj w tym trzecim wersecie Juda pisze, abyście podjęli walkę o wiarę. Wiara, słowo wiara jest tutaj w oryginalnym języku z rodzajnikiem i to oznacza, że chodzi o wiarę chrześcijańską. Nie chodzi o wiarę, że jak straciłem pracę, to jakoś to będzie, na przykład. Nie chodzi o wiarę, że zacząłem źle się czuć, a jednak Bóg mnie uzdrowi. Rozumiecie? To nie o taką wiarę tu chodzi. Tu chodzi walka o wiarę chrześcijańską. Wiara, jaka jest łaska Boża. Na przykład Piotr, apostoł, napisał list, w którym podsumowuje, ja was tutaj pouczyłem, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Czy cały list Piotra, można przeczytać, chyba pierwszy to jest list, tak, to jest pierwszy list, i on tam poucza, że taka jest Boża łaska. Z listów apostoła Pawła też można zobaczyć, jaka jest Boża łaska. I my, to jest podstawa chrześcijańskiej nauki, doktryny o łasce. To jest łaska Boża, która stała się przez Jezusa Chrystusa. Na czym ona polega? Jak ona działa? Tak? Jak działa łaska? Na przykład. Także podstawy o Chrystusie dotyczące zbawienia. To jest, my mamy o nie walczyć. My nie mamy na przykład zgodzić się na braterstwo z każdym, kto mówi, że wierzy w Jezusa. Jeżeli jego Jezus jest na przykład w opłatku, to nie jest ten sam Jezus, którego ja znam z Biblii. Jezus w opłatku jest fałszywym Jezusem, jest to bałwochwalstwo po prostu. I nie ma nic wspólnego z Jezusem Biblii. Jeżeli ktoś nie szanuje Słowa Bożego, mówi, że wierzy w Jezusa, a Biblia mówi, że jest kłamcą po prostu. Jeżeli nie wykonuje przykazań, które są zapisane w Nowym Testamencie, zostawione przez Jezusa, Jego uczniom, i mówi, że jest uczniem Jezusa, jest kłamcą. Jeżeli nie przyjął chrztu wodnego w wieku świadomym po swoim nawróceniu, jest kłamcą, jeżeli mówi, że kocha Jezusa. Jakże może kochać, jeżeli nie szanuje Jego słowa? Zgadza się? Jezus tak powiedział. Wyraźnie to powiedział, wyraźnie to ogłosił. I tutaj zwróćmy uwagę w 3 wersecie, wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Podobno w oryginale nie ma, że na zawsze, ale jest tak napisane, która raz została przekazana świętym. Raz. To już dla mnie wystarcza. Nie musi być słowa na zawsze. Raz została przekazana. Jezus nauczył takiej Ewangelii, apostołowie uczyli takiej Ewangelii i przez 2000 lat wierni Boży byli, którzy nauczali tak i trzymali się tej właśnie Ewangelii. Dlaczego my na przykład w XXI wieku teraz mamy zmieniać to? Mamy to majstrować przy tym i coś tam kombinować? Bójmy się Boga, można powiedzieć. To jest straszne, okropne wystąpienie przeciwko Bogu. Czyli raz to zostało przekazane temu człowiekowi, temu prorokowi. Bóg powiedział, on na pamięć znał słowo. Nie spożyjesz tam chleba, nie napijesz się wody i nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś, tak? Cały czas to powtarzał. On pamiętał to. A my? Czy my pamiętamy o różnych rzeczach? Z Ewangelii na przykład? Albo inne takie proste chrześcijańskie rzeczy, które są bardzo ważne w naszym życiu. Trwali, na przykład pierwsi uczniowie w czym trwali? W społeczności, tak? W nauce apostolskiej, w modlitwach i w łamaniu chleba. Tak. Cztery rzeczy. To są cztery filary życia chrześcijanina. No my właśnie zajrzyjmy do nich właśnie. Zajrzyjmy. Dzieje apostolskie. Drugi rozdział pewnie będzie. Czy dalej zaraz? Dzieje. Drugi rozdział, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tutaj bardzo dużo to jest wspólnota. Wspólna nauka. Zobaczcie, to jest łączyło tych ludzi. Było wspólne nauczanie. Dalej, wspólnota w sensie więzi między ludźmi, relacji, a te łamanie chleba najprawdopodobniej to jest po prostu wspólne posiłki. To nie jest komunia, tak jak kiedyś sobie myśleliśmy. Czyli jeszcze bardziej, że nawet wspólnie jedli. Jest to wspólnota czy nie? Widać tu miejsce na izolację? Nawet nie jadł sam człowiek, tylko z ludźmi wierzącymi. To dopiero historia, tak? I nawet modlitwy wspólne mieli. Wspólne modlitwy, wspólne jedzenie, wspólne bycie razem, wspólne przeżywanie różnych rzeczy, tak? I wspólna nauka. Nie ma miejsca na indywidualizm. Ja byłem indywidualistą, zanim się nawróciłem do Boga. Strasznym, szkaradnym, można nawet powiedzieć. I Słowo Boże przemieniło mnie w innego człowieka. To Słowo przemienia. Prawdziwe przyjmowanie Słowa przemienia życie człowieka. Natomiast powierzchowne wejście w Słowo albo wypaczone jakieś zostawia jakiegoś potwora może stworzyć człowieka, a nie sługę czy ucznia Jezusa, tylko jakieś szkaractwo po prostu, nie wiadomo co. W Księdze Jozuego, my zajrzymy pierwszy rozdział, wielokrotnie w Biblii my możemy spotkać, że Bóg tak napomina, żeby wiernie trzymać się Jego słowa i żeby się nie bać. Dlaczego, ciekawe, tak powiedziane jest, żeby się nie bać, wiernie trzymać się słowa? No, są różne strachy. Na przykład, jeżeli kogoś napomnimy w zborze, to on może opuścić zbór. Może więcej się nie pokazać na oczy. I taki MacArthur, kiedyś taki pastor, jak obejmował zbór, był jeszcze młodym pastorem. Przyprowadzono do niego kogoś tam, który był wpływowy w tej wspólnocie. Ludzie dawali duże ofiary tam, mieli wpływy na zbór i tak dalej. I przyprowadzono, żeby dać ślub właśnie komuś tam po rozwodzie czy coś w tym stylu. Tak jak o tym dzisiaj mówiliśmy. On powiedział, że nie, nie ma możliwości. I wtedy starszy jakiś pyta, to ty wiesz, co ty robisz? Tyle ludzi może odejść ze wspólnoty. On odpowiedział, a czyja to jest wspólnota? Twoja czy Chrystusa? Czyj jest Kościół? Jezusa. A co Jezus powiedział? Jezus powiedział tak, a tak, robimy według słowa. Jacyś ludzie tam odeszli. My musimy być gotowi na to. Niektórzy ludzie mogą się pogniewać na to czy na tamto. Są, niektóre sprawy są, na przykład pastorzy są utrzymywani przez kościoły, wtedy jak paru bogatych odejdzie, to nie ma z czego żyć. To są poważne sprawy, jest czego się bać, bym powiedział, w niektórych sytuacjach. Poza tym niektórzy wierzący ludzie nie rozumieją tego. Niektórzy myślą, że w chrześcijaństwie najważniejsza jest miłość, rozumiana tak po ludzku. Taka miłość, że to w Nowym Testamencie w ogóle inny Bóg jest. Niektórzy nauczają, to jest Bóg miłości, w Starym Testamencie zapomnieć, straszny jakiś Bóg, a teraz to Bóg miłości i miłość jest najważniejszą cechą właśnie i teraz my patrzymy, no jak to, sam będzie żył ten brat, żona go opuściła, albo mąż opuścił żonę, to jak ona sama ma do końca życia, 35 lat chłop i jak on tak może żyć sam, to nie bądźmy sadystami, Bóg kocha go przecież. O, jakaś druga siostra może będzie. Albo i tylu pięknych braci chodzi po świecie, wspaniałych. Podstawimy, pożenimy. Aleluja! I wiecie, że tak robią w kościołach? Robią, nawet ludzie później mają służbę, uwielbienie prowadzą, z drugą żoną żyjąc i tak dalej. Kazania głoszą, jakby nigdy nic. Śpiewają piosenki, niby na chwałę Jezusa. Takie rzeczy my spotykamy. I ja pamiętam, jak miałem komuś odmówić, żeby do nas przyjeżdżał taki człowiek z posługą, to było mi ciężko. Ledwo wygdakałem przez komórkę. Dobra, my nie chcemy, do widzenia i tam coś. To jest ciężko, coś chwyta za gardło. Nie ma żartów. Diabeł atakuje też wtedy człowieka. Trzeba być bardzo mężny i bardzo odważny, żeby trzymać się Bożego Słowa. Pierwszy rozdział Jozuego księgi, 7-9. Bóg mówi do tego sługi osobiście, mówi tak, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o nie we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przekazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I my czytamy o wielu królach izraelskich, którzy zastali królestwo w bezbożności, którzy chcieli robić reformy. Pismo mówi, że chodząc drogami Pana nabrali odwagi i wtedy niszczyli dopiero jakieś świątynki na wzgórzach i inne rzeczy. Wcześniej nie mieli odwagi tego wykonać. Prawdopodobnie by ich ukamienowano po prostu. Albo otruliby króla i tyle. Ale on nabywa odwagi w Bogu. Wiara jego rośnie. Zawierza Bogu i wtedy rzeczywiście widzi, że Bóg prowadzi go i strzeże i to jest dobre. I to jest bardzo dobre, tak? Czyli tu mamy dwie rzeczy. Jedno napomnienie do tego, żeby być odważnym i ściśle czynić wszystko, co napisane, a drugie, żeby zgłębiać to, co napisane. I to można powiedzieć, że to jest uniwersalne dla chrześcijan, także to dotyczy. My mamy być odważni, żeby czynić to, co napisane, i mamy zgłębiać to, co jest napisane w Słowie Bożym. Tutaj rozmyślaj o niej dniem i nocą. Niesamowite słowo. I teraz w 1 Koryntian, 4 rozdział, gdy apostoł Paweł tutaj reaguje na podziały w zborze, że sobie wychwalano różnych nauczycieli, on taką receptę daje w 6 wersecie, 4 rozdział, 6 werset. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się ponad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Tak? Czyli abyście się nauczyli na nas, czyli Apollos miał podobną postawę jak apostoł Paweł w nauczaniu, że on skupiał się na tym, co napisano, i bajek nie opowiadał, jakichś swoich tam różnych interpretacji i tak dalej nie podawał. I on mówi, Paweł tutaj, nauczcie się na nas, na naszym przykładzie. My możemy od Pawła dużo się uczyć. On wielokrotnie mówi, to mam od Pana, tak, a tak jest, tamto inne, no to ja mówię jako Paweł na przykład, ale sądzę, że ja mam Ducha Bożego, daję jako propozycję, sugestie po prostu, i on jest bardzo wierny w tym po prostu, w tej postawie, jest bardzo uczciwy, żeby to wyraźnie zobaczyć z listów Pawłowych. Też w liście do Rzymian, 10 rozdział, 8 werset, jest bardzo ciekawe pytanie. Wiecie, teraz jest moda w świecie chrześcijańskim, tak powiem śmiesznie, że na przykład się opowiada dużo świadectw i tak dalej. Ostatnio spotkałem człowieka, który nic innego nie umiał mówić, jak tylko świadectwa. Niektórzy myślą, że to jest właśnie, że to jest to, że to na tym właśnie polega. Kiedyś na YouTube włączyłem sobie kazanie, że jakiś przyjechał brat, czyni cuda, Bóg przez niego, i kazanie było o mocy Bożej. Myślę, no pięknie, dowiem się coś o mocy Bożej, chwała Bogu. A ja się dowiedziałem o samych świadectwach. On mówi, wczoraj były takie cuda, przedwczoraj takie cuda, a miesiąc temu takie cuda, a tutaj Bóg mnie tak poprowadzi, a tam tak się poprowadzi, a tam inne jeszcze coś poprowadzi. I to jest kazanie o mocy Bożej, to jest nauczanie, to jest podzielenie się słowem. Pewien taki zgrywus w internecie zrobił z tego właśnie krytykę takiego dzielenia się słowem. Takie dzielenie się słowem, że ja mówię swoje słowa i nazywam to dzieleniem się słowem, to nie jest żadne dzielenie się słowem. Facet napisał na kartce słowo, wiecie, porwał na dwie części i komuś dał kawałek, mówi, masz się, podzielę z tobą słowem. Podobnie jest też podzielić się słowem. Zobaczcie, my tak nazywamy teraz w chrześcijaństwie. Wychodzi ktoś, Biblii nie musi otwierać, żart w ogóle. My nazywamy to dzielenie się słowem. Jakim słowem on się dzieli? No, prawdopodobnie tak. Ten z tą kartką porwaną, możemy powiedzieć, co mu koledze odbiło czy coś, ale on ma rację. To nie jest dzielenie się słowem, to jest świadectwo. Tak to się nazywa, a nie dzielenie się słowem. Albo moje własne jakieś sugestie. Dzielę się swoimi spostrzeżeniami. O, brat się podzielił swoimi uwagami. No okej, ma prawo. Też takie coś może być. Ja nie mówię, że nie. Niech będzie. Niech będą świadectwa. Ale jak zapytasz takiego człowieka, gdzie to jest w Biblii, albo spotykamy ludzi, a oni coś tam mówią i cztery punkty na coś. Na takie coś to są cztery punkty. Trzeba to, to, to zrobić. A gdzie to pisze w Biblii, że takie punkty trzeba zrobić? Jakiś zdziwiony, mówi, John Paul Jackson naucza. Kiedyś do mnie jeden powiedział. Ja mówię, to on ciebie naucza, ale ty nie sprawdziłeś w Biblii nawet, tak? Gdzie? A podawał jakieś wersety? Nie, nie podawał. Nauczał, podał cztery punkty. Co to ma znaczyć? To nie jest dobrze. Tutaj mamy 8 werset 10 rozdziału listu do Rzymian, ale co powiada Pismo? To jest bardzo ważne pytanie. I my powinniśmy je zapamiętać też. Czy tak mówi Biblia? Pewnego człowieka, który twierdził, że przeżywa niesamowite z Bogiem, że on jakoś przyjął Jezusa już teraz naprawdę. Nie, to inaczej było. Osoba twierdziła, że się znalazła w Chrystusie. Ja mówię, to ja 30 lat temu się znalazłem w Chrystusie. Przyjąłem Jezusa, się znalazłem w Chrystusie. Znałem człowieka od 20 lat, już powinien 20 lat chodzić w Chrystusie. Mówi, że nie, miesiąc temu czy pół roku temu znalazł się w Chrystusie. Zrozumiał, że jest w Chrystusie, Chrystus umarł za jego grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. My, jak słuchaliśmy w piątek, to tu jeden gość mówi na kazaniu nawet, jako przykład zastosowania tej nauki, mówi, ja wam mówiłem, że coś tam skrócę, ale kłamałem. Ale mówi, i tak to zostało mi już wcześniej odpuszczone, to moje skłamanie. My tu się śmieliśmy z tego, bo to wygląda normalnie cyrk, można powiedzieć, ale tak, taki styl życia tych ludzi jest. I teraz ktoś twierdzi, że ma mistyczne przebywanie w Chrystusie, nie musi się siebie zapierać. Wzrost dla niego to bajka duchowy, po prostu żaden problem. I jeszcze ma problem, czy on, wydaje się, że on nie grzeszy, ma kłopoty z tym przyznaniem się do grzechu, bo nie umie sobie przypomnieć jakiegoś grzechu, który popełni, jakoś nie przechodzi mu przez gardło po prostu, nie potrafi się przyznać nawet, co to się dzieje, o co tutaj chodzi, tak? I ja zapytałem tę osobę, jakie ma podstawy biblijne do takiego myślenia. I osoba była zaskoczona. Nie umie ani jednego miejsca biblijnego podać, nawet parafrazy, bo można powiedzieć, że z Księgi, z Listu do Kolosan, czy z Koryntian wynika, czy z nauczania Jezusa, nic takiego. Nie ma takich argumentów. Tylko wierzy, strasznie wierzy, że to się stało w jego życiu. I teraz bardzo współczuje takim jak my, bo my jesteśmy na niższym poziomie. Ten ma wyższy poziom. Wiecie, co to jest? To jest gnostycyzm. Starożytny gnostycyzm. Jakaś tajemna wiedza. Ktoś posiadł jakąś wiedzę, a reszta to byli prostaczkowie. Nic nie widzący i nieumiejący. Do poniżania. Obrzydliwa nauka. Po prostu niezgodna z Biblią. I jeszcze wypaczająca właśnie prawdy biblijnej. Dlatego my mamy zapytać, co powiada Pismo, bo Paweł w kontekście nauki o zbawieniu mówi tutaj dalej w tym 8 wersecie, blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. I dalej mówi o przyjęciu Jezusa właśnie, o tym wyznaniu Jezusa jako Pana i Zbawiciela i o wierze w Jego zmartwychwstanie jako fundamencie w ogóle związanym ze zbawieniem. W kontekście wyżej jest napisane, że może pytać kogoś, kto w niebie był, albo kogoś, kto w piekle był, albo tam jeszcze. No, teraz mamy na YouTube, włączysz, byłem w piekle, byłem w niebie. Nie wiem, ilu więcej gdzie byli, czy w niebie, czy w piekle, ale mnóstwo tak zwanych świadectw jest, że byli w piekle i opowiadają, co tam było w tym piekle nawet. Absolutnie niebiblijne. Nie mamy opisów takich. Jest tylko bogacz i Łazarz i dla nas wystarczy. I parę opowieści o ogniu i tak dalej, cierpieniu. I to jest wystarczające i nie potrzeba nam żadnych bajek, żeby ktoś tam dalej opowiadał. No teraz weźmy, odnieśmy się do tego, że dobra, to w Starym Testamencie ktoś tam trupem padł, ale w Nowym to Bóg inny jest, ktoś powie. Teraz mamy takiego Boga. On kocha mnie, jakim jestem, w tym sensie, że mówi, synu, dobrze, dalej ciągnij, Rysiek, dalej tak, jak ciągniesz. Tak myślicie, że tak on kocha? W ogóle nie wiem, skąd jest takie o tym kochaniu przez Boga takie. I w ogóle to różnie ludzie rozumieją. Tak, tu w piątek słyszeliśmy, że niektórzy nauczają, że czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, Bóg cię tak samo kocha. Jego miłość niezależna jest od tego, czy grzeszysz, czy nie grzeszysz. Różne takie rzeczy są mówione i jest strona Boża, jest strona ludzka też, trzeba powiedzieć. O ludzkiej stronie dużo naucza Biblia. Jeśli chodzi o Boże, też trochę naucza, ale jest to dla nas częściowo zakryte. I my mamy skupiać się też, co do nas należy, jakie są dla nas ostrzeżenia, jakie napomnienia, co mówi nauka apostolska na ten temat. I oczywiście jest dobrze wiedzieć, że Bóg jest moim Ojcem, mieć z Nim relację, społeczność, ale też poddawać się, tak? Poddajemy się pod Jego mocną ojcowską dłoń, jak mówi list do Hebrajczyków. Obróbce poddajemy się przed Bogiem, którą Bóg ma dla nas, jako dla dzieci. Ktokolwiek odrzuca, to odrzuca Boga. I nie jest wcale narodzony na nowo. Jeżeli nie jest karcony przez Boga, to jest bękartem, Biblia mówi, a nie dzieckiem. Piąty rozdział, tutaj czytamy od pierwszego wersetu dziejów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Można powiedzieć, a skąd my to znamy? W Starym Testamencie mnóstwo takich historii jest opisanych. Dzisiaj czytaliśmy o jednym zagryzionym przez lwa. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli, pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. W Nowym Testamencie wielki strach ogarnął. Bojaźń przyszła, że z Bogiem nie ma żartów. Nie ma żartów ze świętym Bogiem. W liście do Hebrajczyków, 2 rozdział teraz otwórzmy. I tutaj 1 werset i niżej. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Popatrzcie, znowu to samo ostrzeżenie. To, co słyszeliśmy, to jest zwiastowanie o Jezusie Chrystusie. To jest Ewangelia Boża, najważniejsza rzecz. Wiara chrześcijańska. To jest to, co mówił Juda. To jest walka o nią teraz. Bój się toczy. Nie jest oczywiste wcale. Wiecie, ja wczoraj sobie pooglądałem, co tam się dzieje teraz, jeśli chodzi o ekumeniczne rzeczy. To masakra po prostu. Z biskupami katolickimi nasi różni z ewangelicznych kościołów się przytulają po prostu. Przepraszają ich za jakieś słowa, że to jest zwiedziony kościół albo coś w tym stylu. Mówią, że to samo Ewangelię głoszą katolicy, co my. Żadnego problemu nie widzą. Traktują jak wierzących. Wspólne działania jakieś. I to takie komiczne działania, ja bym powiedział. W różnych sytuacjach, na przykład, że się zaprasza Indian, że będą na bębnach walić i wiele ludzi przyjdzie, będziemy głosić im Ewangelię albo inne głupoty jakieś. Muzyka z piekła rodem jakaś wzięta, zaproszona do tego, żeby pomagała w zgromadzeniu ludzi albo jeszcze w czymś innym tam. I pomiatanie podstawami Ewangelii. To jest po prostu straszne. My w takich czasach żyjemy. I dlatego mamy baczniejszą zwracać uwagę, co przeczytaliśmy w Słowie, jak Słowo Boże, co mówi nauka apostolska. I dalej czytamy, bo jeśli Słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, dzisiaj mieliśmy przykład o tym człowieku, który od Pana dostał Słowo, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą. Popatrzcie, wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo, wszelkie, było odpłacone. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? To jest sprawa dotyczy zbawienia. Jakże ujdziemy cało? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Czyli zostało poręczone przez Boga taki niezwykły sposób. I my w naszym życiu możemy też powiedzieć, że doświadczyliśmy takiego poręczenia prawdy Bożego Słowa. Jeszcze zajrzyjmy do Filipian, 2 rozdział teraz. 12 werset, też nauka apostolska na ten temat. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Czemu posłuszni? Posłuszni Słowu, które było nauczane. Mówi dalej Paweł, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Dlatego tak szanujemy Boga. Z szacunkiem przychodzimy, z głębokim szacunkiem i bojaźnią. Nie bojaźliwością, ale bojaźnią to jest święty szacunek do Boga. Połączony z posłuszeństwem, z oddawaniem Mu czci i z dziękczynieniem i zgodzeniem się na Jego wolę w naszym życiu. I mówi dalej, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Popatrzcie. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. To jest warunek, żeby świecić jak światło na świecie. Muszę czynić wszystko bez szemrania i powątpiewania. Tak Słowo mówi. I dalej, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Jeżeli słowo zatem jest, słowo żywota jest odrzucane, to jest jakby na próżno. Ktoś uwierzył, można powiedzieć, nadaremnie. Takie w Biblii spotykamy rzeczy. Zmarnował swoją okazję w życiu przez zlekceważenie i danie wyskubania z siebie Słowa Bożego przez szatana. Nie myślmy, że diabeł będzie taki prymitywny. Na przykład ja w liście Judy, jak sobie rozmyślałem kiedyś, łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, to wyobrażałem sobie jakiś przyszło kupa idiotów po prostu, namawiali do jakiegoś tam, żeby do burdelu iść, albo gdzieś się schlać, albo coś takiego. I alleluja, chwała Jezusowi, czy coś takiego. Ale to nie musiało tak wyglądać. Może to było połączone z filozofią grecką, platońską, nie wiadomo z czym. Jakieś takie, że już w Chrystusie umarłeś dla grzechu, na przykład, że grzech już się nie liczy. I są takie zbory nawet. Ja czytałem w książkach takich pastorów, świadectwach, że przychodzili do niego z takiego zboru, który się rozsypał. Oni jakąś dziwną naukę, że jesteś martwy dla grzechu mieli. I zrozumieli to w ten sposób, że już co byś nie mówił, to grzech się nie liczy. Podobnie zresztą w nauce o odpuszczenie przyszłych grzechów, skoro już odpuszczone, to Bóg ich nie widzi. Rozumiecie to? Nie widzi tego, co skombinujesz, co zrobisz. To w ogóle nie ma żadnego już znaczenia. To jest masakra, to jest pod płaszczykiem chrześcijaństwa i takiego pięknego, wspaniałego czegoś. Taki, och, jaka to nauka. Wprowadzenie w prymityw, trzeba krótko powiedzieć. Zrobienie kogoś na szaro. No. I teraz w liście do Hebrajczyków jeszcze 10 rozdział. Tu mamy też taki przykład posłuszeństwa Słowu Bożemu. Temu elementarzowi, ja mówiłem wcześniej, to czytaliśmy i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To był pierwszy Kościół i to jest na wieki ustanowione przez Boga, że tak ma być. I ja nie sądzę, że tam nigdzie nie pisze, że warunkiem do trwania jest to, że ja mam dobre uczucia i strasznie tak was kocham i tu chcę przylecieć na nabożeństwo. Mnie niesie aniołowie, mnie niosą na skrzydłach frunę po prostu. Andrzeja z Przykopki duch przeniósł. To się znalazł po prostu. A jak już tam deszczyk trochę pada, możemy go zapytać, co tam pada. Nakłada inne ubranie i jedzie. To jest myśl Szwedów. Nie ma złej pogody, tylko złe ubranie. Tak samo jak dla nas nie ma złych pogód na wakacje, tylko złe zaplanowanie może być tych wakacji. A tak to jest zupełnie inne myślenie ma chrześcijanin. I my nie warunkujemy tego, jak tam ja się czułem, albo coś tam, jak tam noc minęła, czy jak inny, czy jak tydzień minął. Czy mam za coś dziękować Bogu, czy nie mam. Nawet nie warunkuję tym, Biblia nie mówi, czy ty będziesz dobrze tu się czuł. Ciebie Bóg, nigdzie nie widzę w Biblii, Pismo nie powiada mi, że dobrze mam siedzieć w zborze, gdzieś być, jak będę się dobrze czuł, jak będę się źle czuł, to lepiej unikać zgromadzeń czy coś takiego. To jest po prostu nonsens, głupota jak nie wiem. I my mamy być ludźmi, którzy czytając słowo, rozumiejąc je, przyjmując do serca, wykonujemy wiernie, a wtedy będzie się nam powodziło, też Biblia mówi. My możemy prosić Boga o pomoc w tym, oczywiście, tu jest działanie Bożej łaski, ona pomaga nam w tym, ona nas zachęca, karci, daje moc do poddania się Bożemu Słowu także i Bóg pokazuje ci i dla mnie wtedy, że jesteś moim synem, jesteś wierny, dobrze synu, tak idź dalej. Nabieramy odwagi, tak jak ci królowie właśnie, którzy zawierzali Bogu i później mogli śmielsze rzeczy robić. Tak samo i my. Jest pewien elementarz, który mamy wykonać i też mamy być wrażliwi na to, żeby Ewangelii nie dać sobie, że ktoś tam przekręca i tam coś robi i tak dalej, majstruje przy tym. Mamy pilnować, czy tak mówi Słowo Boże, pilnować tego. Jeżeli chodzi o jakieś pomysły, doktryny, idee, czy to jest zgodne z Biblią? To ma być przez całe nasze życie. To jest właśnie bardzo ważna rzecz. I tutaj czytamy 23 werset w 10 rozdziale Hebrajczyków i niżej. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Już w tamtych czasach mieli w zwyczaju niektórzy takie coś. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie chodzi tylko, że wspólne zebranie, aby tylko być. Można powiedzieć, że to jest jakiś sukces, jeżeli ktoś wywalczył sobie już, znaczy może inaczej powiem, wyleczył się z zwyczaju opuszczania zgromadzeń, bo niektórzy mogą przez kilkadziesiąt lat się nie wyleczyć. Mogą mieć to jako zwyczaj i się jakoś tam usprawiedliwiają, ale słowo tu mówi wyraźnie i potępia takie postępowanie. Absolutnie. Ale nie tylko tak, jeszcze mamy dodawać otuchy, znaczy modlimy się, rozmawiamy z ludźmi, patrzymy może do czegoś się przydamy, coś może trzeba zrobić, gdzieś pieniądze włożyć na jakiś cel, tak czy nie? Na zgromadzeniach chrześcijańskich się to ogłasza. Ogłasza się, że przyjeżdża ktoś, tam trzeba się składać na to, na tamto. Już dzisiaj możemy zapowiedzieć, że odkładajmy, jak apostoł Paweł nauczał, co możemy zaoszczędzić na węgiel. Na przykład, bo będzie zbiórka po 100 zł, na przykład, od osoby, czy tam od rodziny. I to jest dobre, żeby nie być zaskoczonym. Jasne? I żeby coś wnosić. I ludzie, którzy są w zgodzie z Bogiem, żyją dla Boga, to oni nawet chcą coś robić. Przy kaplicy na przykład robią i tak dalej. Gdzieś komuś pomagają ze zboru, ktoś się przeprowadza i tak dalej. A można być taki, tak zwanym w cudzysłowie chrześcijaninem, który nic nie wie, jak ufoludek po prostu krąży. I nie wie, co się dzieje. I to jest stan nietrzeźwości, Biblia nazywa, tak jak pijaka, alkoholika nałogowego. I z tego trzeba się leczyć. Bóg leczy z takich rzeczy przez swoje słowo. I to słowo wystarcza, nie opuszczając napisane w tym miejscu, żeby zakończyć sprawę właśnie posłuszeństwa, jeśli chodzi o uczęszczanie na społeczności, a powinniśmy mieć jeszcze więcej, żeby coś wnieść, coś zbudować także u innych ludzi i oddać Bogu chwałę. I 26 werset mówi: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Jest gdzieś granica, której my nie znamy. Ja nie znam, ty nie znasz. I ci ludzie, co tak namawiają i wypaczają Bożą łaskę, robiąc z niej jakieś hiperłaskę, oni ludzi uświadamiają, że nie ma żadnego problemu. To jest usypianie, to jest gotowanie żaby w jakiejś ciepłej wodzie na początku. Nie ma żadnego problemu, nie ma, a później drętwy duchowo i martwy może być duchowo. I Biblia wyraźnie nie określa, jakie to są granice. Wiadomo, że to nie chodzi o jakiś tam jeden grzech, ale to chodzi o wejście i trwanie w czymś. I niestety po jakimś czasie cierpliwość Boża może się skończyć. Tak jest i w Biblii czytamy takie przykłady. Ta księga uczy nas tego, że i przestrzega przed takim życiem właśnie. I dalej co jest dalej 27 werset? Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż stroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Tak Słowo Boże uczy nas. I my widzieliśmy na początku ten przykład z tym prorokiem. Takie wspaniałe wejście brat miał. No. Tak pięknie Bóg do niego się przyznał. Wszystko pięknie szło. Odmówił uczty u króla, odmówił prezentu, poszedł inną drogą i dał się zwieść bałwanowi, który miał natchnienie, że ja tu mam natchnienie, Pan do mnie powiedział. No dajcie spokój po prostu. I przekreślił słowo i poniósł karę za to i osioł stał przy jego zwłokach. Po prostu dla mnie na świadectwo jego głupoty. Oby w naszym życiu nie stał osioł gdzieś taki przy nas, że daliśmy się wrobić. My nie bójmy się też, gdy spotykamy różnych ludzi, różnych chrześcijan, pytajmy ich, czy tak mówi Słowo, jak świadectwo opowiada inne, jak mamy kontakty z nimi. Dzielmy się też tym, co Słowo Boże robi w naszym życiu. Jest, ono uwalnia, ono zmienia, ono oświeca oczy. Trwamy w nauce Jezusa, to co staje się, poznajemy prawdę, prawda nas wyswobadza. Jesteśmy wolni i mi nie problem przyjść z moimi grzechami do Boga. Ja nie widzę żadnej sprzeczności. Jezus umarł za moje grzechy też w tym sensie, że ja mogę pod krew Jezusa przyjść i ona mnie obmyje. Ale inaczej się czuję, jeżeli ona mnie obmyje, a inaczej, jeżeli ja sobie będę coś wmawiał i będę, mój charakter się wypaczy i stanę się jakimś potworem. Po prostu nie daj Boże do tego. To uczyli chrześcijanie przez tysiąclecia. To, co dzisiaj mówimy tutaj też, to chrześcijanie uczyli od wieków. Współcześnie jest atak na to, że rzekomo jakieś super chrześcijaństwo jest, że przeskoczysz różne rzeczy. Chcę powiedzieć, że nie przeskoczymy. To jest kłamstwo, zwiedzenie i osioł czeka tam na takich, którzy będą tam właśnie z nim się spotkają na dowód i na świadectwo, że w głupocie. Głupota uwidoczni się wobec wszystkich. Nawet kiedyś takich różnych ludzi. Na początku różnie fajnie rzeczy mogą wyglądać, ale później może być kaftan w zakładzie psychiatrycznym, ja wam powiem. Jak u niektórych ludzi już się stało. I to właśnie taki, którzy dobrze zaczynali, a później poszli w odloty. Powstajmy, podziękujmy Bogu. Panie Boże, my dziękujemy Ci za to słowo ostrzeżenia dla nas. Dziękujemy Ci za to świadectwo mężu proroku, który przybył z Judy. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz zapieczętować to w naszych sercach. Ja przyjmuję to do mego serca, Panie, aby być odważnym i mężnym w Twoim Słowie, aby czynić tak, jak mówi Twoje Słowo. W stosunku do mego życia, ale także w służbie, którą mi powierzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przyznajesz się do Twojego Słowa, że Ty przyznajesz się do każdego, kto idzie Twoją drogą, świętą drogą. Dziękuję Ci, Panie, że chociaż ludzie mogą wyszydzić nas, to jednak u Ciebie mamy ochronę. Ty jesteś naszym zabezpieczeniem. Ty jesteś tym, któremu najbardziej zawierzamy w naszym życiu. I to jest błogosławione dla nas, że możemy ufać Tobie, ufać Twojemu prowadzeniu, ufać Twojemu Słowu przede wszystkim, spisanemu Słowu Bożemu. Dziękujemy Ci za ten filtr dla naszego życia, że możemy pytać, czy tak mówi Słowo, co mówi Słowo na ten temat i że możemy je rozważać, brać do serca i strzec tego Słowa i przede wszystkim chcemy trwać w wierze Twojej, którą nam dałeś przez apostołów, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za świętą wiarę chrześcijańską, Panie. Dziękujemy Ci za to świadectwo Twojej śmierci za nas grzeszników, za Twoją śmierć, za Twoje zmartwychwstanie. Teraz, gdy wspominamy Twoją mękę, Panie, to chcemy Cię uwielbić za Twoje posłuszeństwo Ojcu, za to, że uwielbiłeś Boga na ziemi, że uwielbiłeś życie według Słowa Bożego, pokazałeś takie życie, Panie, i Ty byłeś wierny całkowicie Słowu Twemu. Ty wiedziałeś, co o Tobie było napisane w Słowie i Ty pilnowałeś tego, Panie. I my chcemy naśladować Ciebie, iść Twoją drogą i być z Twoimi sługami, Panie. Prosimy, daj nam odwagę, daj nam męstwo, a także rozsądek, bo od Ciebie pochodzi rozum, Panie, i Twój Duch Święty jest duchem rozumu i duchem rady w trudnych sytuacjach, podejmowania decyzji, abyśmy mieli od Ciebie mądrość, Panie, i zrozumienie, a także odwagę zastosowania tego, co mówi Twoje Słowo. Bądź uwielbiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.